Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, z nami zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Panie pośle, na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu pojawi się pan minister, byli posłowie, tak chyba należałoby powiedzieć, Kamiński i Wąsik?
Zdecydowanie trzeba powiedzieć byli posłowie, bo w tej kwestii sąd rozstrzygnął jednoznacznie, wyrok jest prawomocny i ci panowie w tym momencie stracili możliwość bycia posłami, a pan marszałek tylko to potwierdził swoją decyzją i wygaśnięciem mandatów. Także panowie nie są posłami Rzeczpospolitej, są skazanymi osobami, których ułaskawił prezydent. Taka jest.
Szykuje się obstrukcja Sejmu?
Myślę, że tak. Prawo i Sprawiedliwość będzie to próbowało zrobić. Ja się boję tego najgorszego scenariusza, gdzie może pan prezydent zechce panów wprowadzić do parlamentu. I co wtedy? Co zrobi wtedy Straż Marszałkowska, jeżeli w towarzystwie pana prezydenta przyjdzie pan Wąsik i Kamiński?
No tak,
trudne zadanie.
Nigdy nie było czego oczekiwać, że będzie przepychanka ze Strażą Marszałkowską?
Ale ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwości zależy na całkowicie czymś innym, bo im przede wszystkim zależy na obstrukcji budżetu, bo wiedzą, że jeżeli nie złożymy tego budżetu prezydentowi do 29 stycznia, to prezydent będzie miał prawo rozwiązać wcześniej parlament i zarządzić wcześniejsze wybory. To jest główny cel, a ten element jest tylko narzędziem do tamtego. I wczoraj niestety pan prezydent moim zdaniem swoją wypowiedzią i postępowaniem jednak ja to napisałem na Twitterze, napluł wymiarowi sprawiedliwości prosto w twarz. No i szkoda.
Zobaczymy, co przyniesie dzień. Zmieńmy temat, porozmawiajmy teraz o tym, co przelało się wczoraj przez Polskę, czyli rolnicze protesty. Rolnicy protestują przeciwko napływowi ukraińskich produktów rolno-spożywczych na rynek, także Polski. W Bułgarii wydaje się, że poradzono sobie z tym problemem. Na co czeka polski rząd?
Ja myślę, że przede wszystkim jest to protest, który był wymierzony wobec złej polityki, błędnej polityki Unii Europejskiej. Z jednej strony związanej właśnie z tym niekontrolowanym napływem również do Polski, gdzie Polska sobie do końca z tym tematem nie poradziła, bo to embargo częściowe na zboże, a jednocześnie część produktów nadal wpływa. To jest jeden element. Zniesienie ceł, zniesienie kontyngentów, czyli tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma. A druga sprawa to ten Zielony Ład. Zielony Ład, który wprowadził taki chaos, jeśli chodzi o ekosystem, schematy, które nikt nie wie, jak to wypłacać. Dwa, odłogowanie części 4% pól, obniżenie produkcji w Unii Europejskiej po tym okresie programowania gdzieś około 15-20%. Dzisiaj rolnicy mówią nie. Unia Europejska, to wasza polityka odnośnie klimatycznych spraw zazielenienia jest błędną polityką. My jako rolnicy chcemy produkować, a wy macie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. I to jest, wydaje mi się, główne przesłanie do Komisji Europejskiej.
No tak, ale to musi iść, ta inicjatywa musi wyjść ze strony polskiego rządu. Ona wyjdzie?
Ja myślę, że dzisiaj ona jest mocno wsparta przez rolników. Te protesty są dzisiaj wsparciem dla polskiego rządu, tak samo jak i protesty w Niemczech czy Holandii, które się odbywają, po to, żeby powiedzieć jasno, nasi rolnicy jednoznacznie powiedzieli, nie chcemy dalej takiej polityki zazielenienia w tym wydaniu, musimy ją zmienić na tyle, ile się da tą, która jest dzisiaj w okresie programowania, który mamy, ale jednocześnie na przyszłość mówimy nie chcemy uzależnić się, tak jak uzależniliśmy się od Chin w wielu obszarach, nie chcemy się żywnościowo uzależnić od żywności, która będzie niewiadomego pochodzenia, gorszej jakości i tak naprawdę doprowadzi nas do tego, że zamiast na polach rosły różnego rodzaju rośliny, będziemy ściągać wszystko z zagranicy. Nie o to chodzi.
Głos rolników z województwa zachodniopomorskiego zdaje się być najgłośniejszy. To stąd wypływają te sygnały, te apele do tego, żeby jednak wyjeżdżać na ulicę i blokować tak długo, aż będzie oczekiwany rezultat. Rolnicy zapowiadają, że nie poddadzą się tak prędko.
Tak, oczywiście. Te rezultaty wydaje mi się, że dzisiaj potrzebne są w dwóch wymiarach. Po pierwsze, bardzo jednoznaczne stanowisko naszego rządu, jeśli chodzi o Ukrainę, to musi być jednoznaczne. Oni muszą czuć, że polski minister rolnictwa, polski premier stoi po ich stronie i będzie chronił polskie rolnictwo. Tak? Czy to będzie w pewnej kontrze z Unią Europejską i z tym handlem, czy z granicą, to dla ich nie interesuje. To jest pewny jak gdyby pierwszy obszar. A drugi, że dzisiaj pomimo tak trudnej sytuacji, która jest na rynkach, przecież my nie mamy możliwości wpływania na rynki światowe, jeśli chodzi o ceny zbóż choćby. Jest potrzeba, żeby dopłaty były jak najszybciej, żeby były kredyty płynnościowe dla rolników, żeby paliwo, te dopłaty do paliw były, żeby ubezpieczenia suszowe. To są te rzeczy, które rolnicy, na które czekają. I my jako ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, zdajemy sobie sprawę, że w tej trudnej sytuacji trzeba przyspieszać wszystko, jak się tylko da. I mam nadzieję, że tutaj w Agencji Restrukturyzacji przyspieszymy te wypłaty wszystkich możliwych środków do końca kwietnia, tak samo jak i suszowych, bo rolnicy na to czekają, żeby mogli po prostu jakoś ten koniec z końcem związać.
Zmieńmy temat i porozmawiamy o tym, co teraz interesuje mieszkańców także województwa zachodniopomorskiego, czyli wybory samorządowe, te już w kwietniu. PSL z kim się pojawi na listach?
No tutaj chyba nie jest niespodzianką, że uzgodniliśmy na poziomie centralnym, że jeśli chodzi o poziom sejmikowy, ale myślę, że też i powiatowy, i gminny, idziemy jako trzecia droga. To się sprawdziło. Partnerzy tej koalicji zyskali, jedni i drudzy, w różnych województwach, oczywiście w różnej konfiguracji, ale to wydaje mi się, że jest szansa na to, żebyśmy się stali drugą siłą w większości sejmików, a przez to być może, że z tych 16 sejmików, które mamy w naszym województwie, powrócimy do tego, że co najmniej 15 do 1 będzie po stronie koalicji 15 października, a tylko być może w jednym sejmiku jeszcze tej przewagi nie będziemy mieli.
Pan jest optymistą, sondaże zakładają 10 sejmików po stronie demokratów, 6 sejmików po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
To mógłbym się z panem, panie redaktorze, założyć, że jednak to będzie 15 do 1.
No tak, no to o sejmikach sobie porozmawialiśmy, a jak będą budowane listy na samym dole, czyli listy do powiatów, do rad gmin?
Znaczy ja myślę, że naturalne dzisiaj widzimy to, że trzecia droga się sprawdziła i listy trzeciej drogi do powiatów również będą zyskiwały. Także dogadujemy się tutaj z przedstawicielami Szymona Hołowni, uzupełniamy te swoje wzajemnie te listy i w większości powiatów tak
to
będzie.
To zdaje się, Szymon Hołownia powinien się dogadywać z wami, bo to wy macie większe struktury.
Tak, ale też staramy się po partnersku jednak mimo wszystko traktować i wiemy o tym, że to nam obu tym partnerom naprawdę pomoże. Natomiast w gminach, tak jak do tej pory, w większości szliśmy jako indywidualne komitety kandydatów na wójtów, burmistrzów i pewnie tak zostanie. W niektórych przypadkach chcą iść z trzeciej drogi, ale wydaje mi się, że to będzie raczej mniejszość.
Kim będą kandydaci trzeciej drogi w tych największych zachodniopomorskich miastach, takich jak Szczecin, jak Stargard, jak Koszalin?
Tutaj trwają bardzo intensywne rozmowy. Rozmawiamy z prezydentem i kandydatami w Koszalinie, w Świnoujściu. W Szczecinie może mniej, bo tutaj mamy swój specyficzną sytuację związaną z OKS-em. Natomiast w Stargardzie, w Szczecinku to są rozmowy. Wszyscy dzisiaj są zainteresowani poparciem trzeciej drogi, bo upatrują w tym być może rozstrzygający głos.
No dobrze, no to muszę pana zapytać o ten komentarz połączenia takiego jednego bloku tych partii demokratycznych i wspólnego kandydata. Na przykład w przypadku Szczecina już pojawia się pewien dwugłos, bo niektórzy chcieliby poparcia Piotra Krzystka, a niektórzy mówią nie, my wystawimy swojego kandydata.
Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj w tej kwestii jest bardzo jednoznaczne od wielu miesięcy. Pan Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, zagrał nie w porządku do Polskiego Stronnictwa Ludowego i tutaj nic się nie zmieni. My popierać prezydenta Krzystka nie będziemy.
No to podobnie wypowiada się po drugiej stronie województwa w Koszalinie senator Stanisław Gawłowski, oceniając w identyczny sposób Piotra Jedlińskiego. Mówi nie, on zdradził Platformę Obywatelską.
No i tak, ma do tego pewnie też i prawo. Natomiast my rozmawiamy zarówno z jedną, jak i z drugą stroną w Koszalinie, a finał zobaczymy, jaki będzie.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam pana o deklarację waszego lidera, o zmianę konstytucji. Po co są te, czy jest potrzebna zmiana konstytucji, żeby uporządkować wymiar sprawiedliwości, chociażby Trybunał Konstytucyjny?
Znaczy, chodzi o to, że mamy dzisiaj ten dualizm prawny, który powoduje ogromny chaos w przestrzeni, w różnych obszarach, od telewizji poczynając przez KRS, Trybunał, czy choćby sprawy panów Wąsika i Kamińskiego. Potrzebna jest naprawa wymiaru sprawiedliwości, potrzebna jest powrót do trójpodziału władzy, ale ze zdecydowanymi granicami pomiędzy poszczególnymi jej wymiarami. Natomiast oczywiście bardzo trudno będzie dzisiaj taką konstytucyjną większość zbudować do tego, ale chyba wszyscy dojdziemy do takiego momentu, że będziemy musieli się cofnąć, bo to będzie zagrażało już funkcjonowaniu państwa.
A wydaje się panu, że to się może udać jeszcze w trakcie obowiązywania prezydentury Andrzeja Dudy?
Znaczy pan prezydent Andrzej Duda, nie mam już żadnych wątpliwości, że jest tylko i wyłącznie prezydentem swojej formacji politycznej, z której się wywodzi. Niestety nigdy nie wzniósł się na te wyżyny prezydentury ponadpartyjnej. Żałuję tego, ale będzie oceniony przez historię i na pewno raczej do samego końca, dopóki będzie podkładał wielokrotnie nogi. Zresztą pokazał to choćby przy podwyżkach dla nauczycieli.
Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim waszym gościem w Twoim radiu na chwilę przed obradami Sejmu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.